Rak to nie wyrok. Posłuchaj.
Doktor nauk medycznych Jacek Pszeniczny, chirurg pełniący obowiązki kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Rak jelita grubego to nowotwór złośliwy i często bagatelizowany na początku w swych objawach?
Jeśli mówimy o raku, to jest to zawsze nowotwór złośliwy. Czasami w zakresie jelita grubego inne nowotwory zdarzają się, aczkolwiek niezmiernie rzadko. To, co pospolicie mówimy, rak jelita grubego, jest to nowotwór złośliwy, który przy dużym zaawansowaniu może dać przerzuty, może dać miejscowe powikłania.
Jak długo hodujemy taki nowotwór? Jak długo, co musimy zrobić, żeby często zapracować na to, by u nas taki nowotwór urósł?
Muszę powiedzieć, że jednoznacznych odpowiedzi jest brak, dlatego że nikt nas nie czeka i nie obserwuje nowotworu, jak on długo rośnie. Natomiast uważamy, że rak jelita grubego jest nowotworem, który stosunkowo wolno się rozwija. Okres tak zwanego podwojenia guza, czyli wtedy, kiedy na przykład z 8 komórek robi się 16, uważa się, że to jest 250-300 dni, więc to jest stosunkowo długo. Stąd na przykład przy prawidłowej kolonoskopii, kiedy nic nie stwierdzamy, zalecenia kontrolnych badań tak naprawdę pozwalają robić następne badanie dopiero po 10 latach.
Czy są grupy pacjentów, którzy są bardziej predysponowani do tego, że ten nowotwór może się u nich na pewno rozwinąć?
Tak, oczywiście, że tak jest i tutaj dwojakie przyczyny. Jedne są to przyczyny genetyczne. Część tych, aczkolwiek stosunkowo niewielka część tych nowotworów jest uwarunkowana genetycznie, czyli występuje w rodzinie przekazywana przez geny z ojca na syna, generalnie przez rodzinę, występują rodzinnie. Natomiast druga pula chorych jest to pula chorych, która jest zależna od czynników środowiskowych, czyli tego, co jemy, w jakim środowisku żyjemy, czym się zajmujemy, jaką aktywność uprawiamy i takich podobnych rzeczy.
Najpierw skupmy się jeszcze na tych genach. Powiedział pan przekazywana z ojca na syna. Czy to nowotwór, który głównie dotyka mężczyzn?
Nie, to użyłem przynośni. Natomiast generalnie występowanie rodzinne obserwujemy w rodzinie, czyli od rodziców na dzieci. Stąd wiemy, że jeżeli takie schorzenia jak polipowatość rodzinna na przykład, czy które schorzenia zapalne, które predysponują do powstania tychże nowotworów, musimy pamiętać wtedy, że musimy bardziej agresywnie prowadzić diagnostykę i bardziej agresywnie tych chorych leczyć.
Od którego momentu prowadzimy już tą diagnostykę i co jest podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku właśnie tego nowotworu?
Jeśli chodzi o badanie podstawowe, to zdecydowanie jest to kolonoskopia, badanie, które pozwala na oglądanie i pobranie wycinka. Natomiast różnie wygląda ten proces diagnostyczny u chorych, którzy są obciążeni w sposób rodzinny czy genetyczny, to wtedy wiedząc, że w rodzinie występowała na przykład polipowatość rodzinna, wiemy, że musimy wtedy takiego chorego bardzo wcześnie, nawet w wieku 20 lat i wcześniej niejednokrotnie poddać obserwacji i jeżeli to się potwierdza, no to wcześniej kwalifikować do rozległego usunięcia całego jelita grubego. Podobnie w przypadku schorzeń zapalnych, jeżeli występuje na przykład kolitis ulceroza, wiemy, że na podłożu tego schorzenia znacznie częściej te nowotwory mogą występować, w związku z tym też dostosowujemy sam proces diagnostyczny, ale i leczniczy do konkretnego przypadku.
Jeżeli chodzi o tak zwane czynniki środowiskowe, które mogą się przyczynić do tego, że właśnie nasz organizm będzie bardziej podatny na ten nowotwór, to co to konkretnie jest?
Wiele przykładów jest takich, że im wyżej jest, nazwijmy, zbudowana cywilizacja, tym większe schorzenie do pewnych nowotworów. I takim nowotworem jest również nowotwór jelita grubego, czyli im będziemy spożywać więcej wysoko przetworzonych produktów, to zachorowalność będzie rosła. Im będziemy się mniej ruszać, to zachorowalność będzie rosła. Im będziemy powodować generalnie skłonność do zaparć w taki czy inny sposób, czyli tu głównie mam na myśli i aktywność fizyczną, ale i pewne typy pożywienia, wtedy to zachorowanie będzie rosło. Również spożywanie nadmiernych ilości, szczególnie czerwonego mięsa, jest na pewno czynnikiem, który usposabia do rozwoju nowotworu jelita grubego.
Jakie będą pierwsze objawy, które powinny już nas zaniepokoić, a mogą świadczyć o tym, że już zaczyna się rozwijać nowotwór?
Będę teraz mówił o sytuacji, kiedy powiedzmy w rodzinie albo nie było zachorowania na nowotwór, albo to zachorowanie było stosunkowo późno. Wśród takich niepokojących czynników na pewno zmiana charakteru charakteru wypróżnień, czyli naprzemienne zaparcia, naprzemienne biegunki, poczucie niepełnego wypróżnienia, czy obecność krwi utajonej, czy już widocznej makroskopowo w kale, powinna zdecydowanie sugerować i skłaniać do refleksji, że trzeba wykonać jakąś diagnostykę. Również w badaniach laboratoryjnych pojawienie się u dotychczas zdrowej osoby anemii, która tym bardziej postępuje, na pewno powinna taką lampkę się zapalać i skłaniać człowieka do wdrożenia procesu diagnostycznego.
Czy tak jak w przypadku każdego nowotworu, szybka diagnostyka, szybkie zareagowanie na objawy, które pan wymienił, daje pozytywne efekty leczenia, albo jest duża szansa, że te efekty będą pozytywne i nowotwór zostanie usunięty, a my będziemy zdrowi?
Zdecydowanie poprawia wczesne wykrycie zarówno rokowanie, jak również możliwości terapeutyczne takiego pacjenta, czyli minimalizację powikłań, wykonywanie coraz mniejszych operacji, które będą mniej okaleczające dla pacjenta. I tu, jak w każdym zresztą nowotworze, w pierwszym stopniu zaawansowania mówimy o wysokich przeżywalnościach sięgających 80-90%. Zależy również od typu nowotworu, zależy od lokalizacji i innych czynników. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia już z chorobą zaawansowaną, bądź miejscowo, bądź tym bardziej z przerzutami, no to trudno wtedy mówić w ogóle o możliwości pełnego wyleczenia.
Kto trafia na stół, gdzie pan operuje? Czy są to przypadki osób świadomych, czyli właśnie z tymi małymi nowotworami, czy niestety zaawansowane nowotwory jelita raka grubego?
Niestety wygląda bardzo to różnie. Jest na pewno coraz większa świadomość w społeczeństwie i dobre działanie tych wszystkich programów profilaktycznych, badań przesiewowych, czyli u chorych bezobjawowych, które powoduje, że mamy możliwość leczenia chorych z wczesnymi nowotworami. Natomiast niestety nadal zdarzają się bardzo zaawansowane przypadki, które albo się zaczynają niedrożnością, którą się operuje na dyżurze, albo się zaczynają stwierdzeniem wielkiego guza w jamie brzusznej, albo przerzutów w wątrobie i dopiero wtedy jak gdyby od tyłu wykonywaniu diagnostyki, a niejednokrotnie operowaniu pacjenta na ostro bez jakichś szczegółowych badań.
Jeżeli mówimy o nowotworze wykrytym we wczesnym stadium w przypadku jelita raka grubego, jak wygląda to leczenie u takich pacjentów?
Najbardziej taką optymalną terapią, najlepszą sytuacją jest taka, kiedy podczas badań przesiewowych endoskopista stwierdza polipa, usuwa tego polipa i w polipie na przykład jest dysplazja high grade, czyli taki bezpośredni stan przednowotworowy, albo jest bardzo wczesny rak dotyczący błony śluzowej i wtedy usunięcie w zdrowych granicach skutkuje tym, że możemy powiedzieć, że pacjent jest wyleczony albo jest zdrowy i jedynie co wymaga to bacznej obserwacji. Inne sytuacje są takie, kiedy mamy do czynienia już z rakiem miejscowym przekraczającym śluzówkę jelita, czyli to jest taka granica, kiedy nowotwór może już dawać przerzuty, no wtedy musimy wykonywać adekwatne zabiegi operacyjne dostosowane do lokalizacji guza, do stanu chorego i wielu, wielu jeszcze innych czynników.
Czyli tak naprawdę z tego, co pan powiedział, to ważne, by korzystać z badań przesiewowych, bo często przy samym badaniu już ten stan zapalny, czyli ten stan wskazujący na nowotwór, jest usuwany.
Taka jest idea badań profilaktycznych, badań przesiewowych, kiedy badamy w określonych grupach społecznych, w określonym przedziale wiekowym, badamy najszerszy przekrój populacji po to, żeby wykryć możliwie najwcześniejsze stadia, czyli tak zwane bezobjawowe. I to jest profilaktyka badań nowotworowych. To ma znaczenie w przypadku raka jelita grubego, raka piersi czy raka szyjki macicy. To są takie sztandarowe przykłady, kiedy mamy udowodnione, że i ekonomicznie, i społecznie, i z każdego powodu te badania profilaktyczne są konieczne i zalecane.
Po rozmowach już z pacjentami, których pan operował, często właśnie, jak pan mówi, w bardziej zaawansowanych stadiach, czy oni już mają te refleksje i namawiają innych, by rzeczywiście korzystać z tej profilaktyki i wierzą, że gdyby wcześniej się zbadali, to nie doszłoby do rozległych często operacji?
No zdecydowanie tak. I tu trzeba podkreślić, że świadomość w społeczeństwie rośnie tych badań profilaktycznych, badań przesiewowych i chorzy doskonale w większości przypadków mają poczucie, że im wcześniej chory trafi do właściwego lekarza, to odniesie znacznie więcej korzyści niż wtedy, kiedy będzie się bał choroby, bądź będzie czekał na duże zaawansowanie tejże choroby.
Często boimy się różnego rodzaju badań i wciąż taką złą sławą jest zawiana ta kolonoskopia. Wciąż strach, często nawet strach nie przed samym badaniem, ale tym, jak ono jest wykonywane, powoduje, że paraliżuje to pacjentów. Jak pan przekonuje takie osoby, że to jest standardowe badanie dla lekarzy i naprawdę dla naszego dobra? dobra.
Czy łatwo jest mówić wtedy, kiedy problem nie dotyczy lekarza? Natomiast prawda jest też taka, że mamy mnóstwo pracowni endoskopowych, dobrych pracowni endoskopowych, w których wykonywane badania są w komfortowych warunkach, często w znieczuleniu, kiedy pacjent tak naprawdę idzie na badanie, ma podawane leki adekwatne do sytuacji i budzi się po badaniu. No, ja mogę sam się pochwalić, że dwukrotnie przechodziłem i powiem szczerze, że nie stanowiło to żadnego problemu. Byłem na chwilę uśpiony. W momencie, jak się kończyło badanie, obudziłem się i miałem pewien komfort po takim badaniu.
Zwłaszcza jak zobaczył pan, czy usłyszał pan wynik.
Po to się badałem. Dokładnie tak właśnie jest. Nie czekać na objawy, tylko zgodnie z programem badań profilaktycznych w odpowiednim wieku, czyli w przypadku raka jelita grubego po 50 roku życia, należy, nawet jeśli tych dolegliwości się nie ma, po prostu skorzystać z tej dobroci, tak trzeba powiedzieć, o tych badaniach i skorzystać z możliwości wczesnego wykrycia nowotworu.
Do czego zachęca doktor chirurg, doktor nauk medycznych Jacek Przeniczny, który sam już robił te badania?
PESEL ma swoje prawa i kiedy już magiczna cyferka się pojawiła, po prostu skorzystałem z możliwości wykonania tego badania i jestem zadowolony.
Rak to nie wyrok. Posłuchaj.